Szybkie wózki, czyli naelektryzowana audycja motoryzacyjna Radia dla Ciebie. Przy mikrofonie Agata Rzędowska, elektromobilna Agata, a realizuje dziś Natalia Róża-Harkiewicz. Będziemy rozmawiać o infrastrukturze do ładowania w dzisiejszej audycji. Temu tematowi poświęcamy naprawdę dużo uwagi, no bo bez stacji ładowania, bez niezawodnej sieci dostępnej, łatwej w obsłudze, trudno będzie przekonać ludzi do tego, żeby przesiedli się do samochodów elektrycznych, a już wiemy, że schyłek motoryzacji spalinowej jest bliski. Rok 2035, o którym wspominałam Państwu w zeszłym tygodniu, to jest data, nad którą pracują urzędnicy, administracja i biznes po to, żeby po tej dacie w Unii Europejskiej nie można było sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Ten temat dzieli, ale i łączy. Dzieli te firmy, które do tej pory nie dowierzały, że taka rewolucja jest możliwa. Ja się trochę odcinam od tego słowa rewolucja, a raczej czuję, że to jest ewolucja. Tak długo dyskutowano, przygotowywano różne propozycje legislacyjne, żeby móc rzeczywiście skoncentrować się na rozwoju zeroemisyjnego transportu, że trudno mówić tu o rewolucji. Rewolucją natomiast mogą stać się te technologie, które w tej chwili są opracowywane. Biznes szykuje się do tego, żeby przygotowywać auta najróżniejszych gabarytów, które będą mogły być ładowane z dużymi mocami. Coraz więcej gęstości energii powoduje, że coraz dłuższe odcinki możemy jednorazowo pokonywać. Zasięg to u nas jest wciąż temat bardzo, bardzo w mediach i w dyskusjach o elektromobilności obecny, ale w Norwegii, o której często Państwu opowiadam, to nie jest już tak istotny temat. Rozmawiałam z importerami, którzy tam sprzedają samochody elektryczne. Przypomnę, to jest kraj, w którym jest już zarejestrowanych ponad 500 000 aut z wtyczką, w pełni elektrycznych. Oni mówią, że w tej chwili ten przekaz, testy dotyczące zasięgu aut elektrycznych, to już się tak dobrze nie klika. To już nie jest ten moment. Ludzie wiedzą, jak wygląda codzienność z takimi samochodami, bo albo sami je mają, albo znają kogoś, kto od dłuższego czasu samochodów elektrycznych używa. Zatem tu będzie wyzwanie, tu będzie naprawdę spore pole do popisu dla firm i agencji marketingowych, żeby tworzyć narrację wokół konkretnych modeli, wokół konkretnych marek, w której to nie zasięg będzie tym decydującym wyróżnikiem, tym magnesem, który przyciągnie potencjalnych nabywców. To jest ciekawostka. No ale wracamy tutaj do Polski i wracamy do tego, co działo się 2 tygodnie temu w Zielonej Górze. Tam odbyła się konferencja Char-In oraz festiwal. Festiwal, bo były testowane różne rozwiązania dotyczące ładowania. O tym będziemy już za kilka minut rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, Maciejem Wojeńskim. Przyznam Państwu szczerze, że to jest postać, za którą z trudem nadążyć. Spotykamy się od wielu lat, mijamy w zasadzie na licznych konferencjach, licznych spotkaniach branżowych i nie mieliśmy jeszcze okazji przysiąść i porozmawiać. Dzisiaj też łapiemy się wirtualnie. No cóż, jeśli się prowadzi jedną z najszybciej rozwijających się firm w Polsce, taką firmę, która aspiruje do tego, żeby być w tej top lidze producentów stacji ładowania, no to niestety jest się w tej chwili bardzo zajętym człowiekiem. Zostawiam Państwa z muzyką i już za moment łączymy się z naszym gościem.
Capture me. Szybkie Wózki.
Państwa i moim gościem w dzisiejszej audycji Szybkie Wózki jest Maciej Wojeński z Ekoenergetyki Polska. Chyba powinnam dodać, że to współpomysłodawca, współtwórca od kilkunastu lat obecny na tym rynku. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Mijamy się na różnych imprezach od wielu lat.
Zawsze
z wielką radością widzę Was reprezentujących Polskę na wydarzeniach międzynarodowych. No i wreszcie udało się takie międzynarodowe wydarzenie ściągnąć do Zielonej Góry i pokazać to, co mamy najciekawszego w tej chwili w elektromobilności do zaoferowania, bo tak, samochodów jeszcze nie produkujemy. Autobusy, no to mamy tutaj pewne sukcesy, ale to trochę inna działka. Ale jesteśmy świetni w produkcji infrastruktury do ładowania. Zarówno tej szybkiej, jak i wolniejszej dostajemy nagrody. Mamy kilka firm, które się w tym specjalizują. Akurat w szybkich stacjach to jest wasza domena.
Zgadza się, tak jest. Trudnimy się już tą branżą i rozwijamy naszą organizację, prężnie działamy w tym obszarze już od 13 lat. Od 13 lat jesteśmy na rynku. W końcu nasze ścieżki gdzieś tak się pokierowały właśnie przez ten sektor stacji do ładowania autobusów elektrycznych, właśnie w kierunku stacji szybkiego ładowania, w kierunku ładowarek prądu stałego. No i jakby tak zostaliśmy. To już chyba jest zakodowane w naszym DNA, że będziemy produkować infrastrukturę, która potrafi szybko doładowywać baterie naszych elektrycznych samochodów, autobusów, a w niedalekiej przyszłości zapewne też ciężarówek, które będą obsługiwały transporty na dalekich trasach.
No ale wróćmy do tego, dlaczego spotkaliśmy się 2 tygodnie temu w Zielonej Górze. Była duża konferencja. Poświęcono w niej uwagę zagadnieniom, które wydają się wielu osobom takim motywem na przyszłość, na który jeszcze mamy dużo czasu, czyli właśnie szybkie stacje ładowania dla ciężarówek. Okazuje się, że producenci ciężarówek są gotowi. Oni mówią, że my sprzęt mamy, tylko dajcie nam miejsca, gdzie będziemy je ładować.
Mhm. Tak jest. 2 tygodnie temu, zgadza się, spotkaliśmy się po to, żeby podyskutować w takim gronie międzynarodowym na różne tematy. To ciężarówki i przyszłość transportu ciężkiego w Europie. To był jeden z bloków tematycznych. Tam jeszcze poruszaliśmy kwestie związane z ramami prawnymi związanymi z elektromobilnością w Europie, a także z takim holistycznym podejściem do budowy wielostanowiskowych hubów szybkiego ładowania dla pojazdów osobowych. I tutaj mieliśmy ciekawych panelistów, także wiele bardzo interesujących dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o ciężarówki elektryczne, to jest, tak jak mówiłem też na tej konferencji, tak troszeczkę historia zatoczyła koło, bo my zaczęliśmy od rozwoju produktów dedykowanych sektorowi autobusowemu, czyli de facto od samego początku zaczęliśmy produkować stacje szybkiego ładowania, dużych mocy, potem weszliśmy w kooperację tutaj z polskim Orlenem po to, żeby dostarczać stacje 50 i 100 kW. No i teraz jesteśmy przed, myślę, też ciekawą bardzo rewolucją związaną z tym rynkiem transportowym. Rozmawiamy z wieloma topowymi markami tutaj w Europie, które produkują ciężarówki elektryczne. To akurat mogę oczywiście powiedzieć, ponieważ jest to informacja oficjalna. A kilka tygodni temu ogłosiliśmy też takie partnerstwo silne pomiędzy Scanią, Ekoenergetyką i firmą Ekoen po to, żeby właśnie budować huby dedykowane ciężarówkom elektrycznym, po to, aby mogły one w taki bardzo komfortowy, bezkolizyjny sposób podjeżdżać do tych miejsc, gdzie mogą się doładować. No i dalej jakby kontynuować swoją pracę. Także jakby infrastruktura ładowania jest absolutnie kluczowym elementem tutaj do tego, żeby wprowadzać tego typu pojazdy na ulice polskich przedmieści i tras łączących jakieś centra logistyczne.
Ciężarówek, które towarzyszą nam na różnych drogach, jest w Polsce mnóstwo. Polska w ogóle jest kojarzona właśnie z tego typu usługami. Już wiemy, że biznes wymaga tego, żeby dostawy ostatniej mili były zazieleniane. Kolejny krok to będzie właśnie wymaganie tego samego na dłuższych dystansach. Chwilę temu Scania pokazała pierwszą ciężarówkę do przewozu drewna. Premiera w Szwecji. Pokazano samochód naprawdę imponujących gabarytów, o imponujących osiągach. No i takich ciekawostek tego rynku motoryzacyjnego w najbliższym czasie będzie więcej. Wspomniał Pan o hubach ładowania. Wy już taki hub tylko dla samochodów przede wszystkim osobowych macie. I ten hub posłużył mi do bardzo ciekawej rozmowy z przedstawicielami jednego z operatorów sieci ładowania działających w Skandynawii, przede wszystkim Norwegia i Szwecja. Oni byli zdziwieni tym, że my jesteśmy zainteresowani stawianiem tego typu rozwiązań, hubów ładowania, a nie budujemy infrastruktury na stacjach benzynowych, no bo przecież one już tam stoją. I to tam powinny być budowane wielostanowiskowe miejsca do ładowania. Tak jest w wielu innych krajach. Jeśli gdzieś się wybierzemy poza Polskę, tak to mniej więcej wygląda. No muszę o to zapytać. Dlaczego u nas to tak idzie, że musimy wymyślać koło na nowo?
No tak, rzeczywiście. Ja myślę, że każdy jakby model ostatecznie gdzieś tam znajdzie swoje miejsce. W przypadku rynku polskiego, no pierwszym takim zainteresowanym i największą firmą tutaj z sektora paliwowego był Orlen, z którym zresztą wspomniałem przed chwilą, rozpoczęliśmy współpracę już de facto wiele lat temu. Ale rzeczywiście jakoś tutaj ta koncepcja rozwoju dla rynku elektromobilności, ona nie poszybowała jakby bardzo mocno do przodu. To znaczy kilka lat temu zaczęliśmy rozmawiać o stacjach o mocy 50 i 100 kW i de facto do dnia dzisiejszego, powiedzmy, ten projekt jest skontynuowany w tej formule. Ja wiem, że Orlen ma plany rozwoju w kierunku hubów i wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania, no ale to jest cały czas jakby faza jakiejś koncepcji. Tutaj jeszcze nie wdrażamy tego typu rozwiązań na tych stacjach paliwowych. Natomiast cały rynek elektromobilności, no on się rozwija bardzo szybko i musimy w ten sposób planować infrastrukturę ładowania i wdrażać ją również, nie tylko planować, ale ją wdrażać w taki sposób, aby ona była rzeczywiście właściwa dla tego szybko rozwijającego się rynku pojazdów. Dlatego wydaje nam się, że no będą powstawały w Polsce tego typu dedykowane miejsca, jak wielostanowiskowe stacje, które nie tylko będą oferowały usługę ładowania, ale również miejsce, do którego kierowca pojazdu elektrycznego może wejść, skorzystać z toalety, napić się kawy i odpocząć podczas tego procesu ładowania, który staje się coraz krótszy, ale jednak no, nie możemy kierowcy pozostawić samego sobie czekającego w samochodzie. Stąd jest to taki koncept, dedykowany, indywidualny koncept właśnie rozwoju sieci hubów szybkiego ładowania w Polsce. No i tutaj pozwolę sobie powiedzieć jeszcze, że te huby gdzieś tam, one również zaczną uwzględniać właśnie możliwości ładowania ciężarówek elektrycznych, które no, mamy je na horyzoncie, a dzisiaj praktycznie nie są one w ogóle uwzględniane przy projektowaniu infrastruktury takiego publicznego użytku w różnych miejscach. Także ciężarówki mają naprawdę spory problem, żeby się podłączyć do ładowarki.
Żeby ruszyć w trasy. Te moce, które będą potrzebne do tego, żeby ładować ciężarówki, są znacznie większe niż to, co do tej pory widzieliśmy na stacjach ładowania dla samochodów osobowych. Wiem, że Unia Europejska ma ambitne plany, chciałaby realizować te projekty związane z udostępnianiem infrastruktury dla ciężarówek w połączeniu z magazynami energii. Mówi się już o tym, że prawdopodobnie będą to magazyny opierające się o wodór, czyli myślimy no, trochę do przodu. Natomiast no, czy w ciągu najbliższych 3 czy 5 lat jesteśmy w stanie stworzyć taką szkieletową infrastrukturę, żeby móc zacząć rzeczywiście ten sektor rozwijać?
No właśnie nad tym chcemy się teraz bardzo mocno skupić, rozmawiając z producentami samochodów ciężarowych, elektrycznych. No, dostajemy taką informację, że jakby klienci są świadomi tego, że ta zmiana nadchodzi i że jakby rynek dąży do obniżania śladu węglowego w transportowaniu towarów, więc jest to jakby nieunikniony kierunek. I jakby zrozumienie działania tych pojazdów jest na dość dobrym poziomie, natomiast jest cała masa pytań związanych z infrastrukturą ładowania. Naprawdę ogromna ilość pytań. Natomiast tutaj no, my reprezentujemy branżę ładowania, jesteśmy technologicznie jak najbardziej przygotowani do tego, żeby dostarczyć takie stacje ładowania, które pozwolą tak naprawdę eksploatować samochody ciężarowe elektryczne w taki sam sposób, jak dziś są eksploatowane auta spalinowe, i w ten sposób też tacy producenci jak na przykład Scania zapowiadają właśnie swoje samochody, które będą na baterii przejeżdżały przez 4,5 godziny, następnie kierowca ma obowiązkową 45-minutową przerwę i to jest czas, w którym my musimy uzupełnić baterię praktycznie do pełna, co oznacza, że powinniśmy zapewnić ładowanie o mocy przynajmniej 750 kW. Także tak jak mówię, technologicznie to jest możliwe. My mamy doświadczenie z takimi mocami, budujemy właściwie większe systemy kilkumegawatowe, które obsługują dzisiaj wiele pojazdów, ale my możemy połączyć tą moc z tych różnych wyjść i skierować ją do jednego pojazdu, jeżeli będzie taka potrzeba. Także z tego punktu widzenia jesteśmy gotowi. Natomiast jeśli chodzi o wdrożenie tego no, w przestrzeni publicznej i doprowadzenie do tego, że infrastruktura energetyczna będzie również gotowa, no jest to na pewno spore wyzwanie, ale to też będzie proces. To nie jest tak, że jutro pojawi nam się nagle kilkaset tysięcy ciężarówek elektrycznych na drogach. Myślę, że jeżeli teraz zaczniemy, to jest właśnie czas na to, aby w przemyślany sposób tego typu projekty krok za krokiem wdrażać w Polsce i w całej Europie.
Mam nadzieję, że tutaj lekcje zostaną odrobione, bo powiem szczerze, że dostaję wysypki, jak słyszę, co ma być pierwsze, jajko czy kura, czyli czy infrastruktura do ładowania, czy samochody. Samochodów jest już całkiem sporo i to, że ich jeszcze w Polsce tak bardzo na ulicach nie widać, to się na pewno zmieni. Samochody to jest w ogóle świetny przyczynek do tego, żeby rozmawiać o zmianach w energetyce. Ja często wykorzystuję je właśnie w takim celu. No i muszę przyznać, że kiedy 2 tygodnie temu w Zielonej Górze zobaczyłam oklejone w maskowaniu Maserati, które przyjechały specjalnie na festiwal, no to robiło wrażenie.
No tak, zgadza się. Wiele firm odwiedziło nas 2 tygodnie temu. Ja może powiem w ogóle, na czym polegało to całe wydarzenie, ponieważ być może nie wszyscy się orientują. To jest event organizowany już po raz czwarty, był organizowany przez organizację branżową o nazwie Charin. To jest taka organizacja, która skupia się głównie na aspektach technicznych związanych z rozwojem standardów w elektromobilności, standardów komunikacyjnych. I my 2 tygodnie temu w Zielonej Górze mieliśmy okazję gościć wielu producentów pojazdów elektrycznych, również naszą konkurencję, czyli producentów stacji do ładowania, po to, aby ci producenci wzajemnie mogli się ze sobą przetestować w taki profesjonalny sposób, jeszcze pod okiem specjalistów wyposażonych w takie testery, które weryfikują poprawność działania software'u odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy tymi urządzeniami. Czyli jest to taki naprawdę bardzo ważny dla rozwoju branży aspekt z punktu widzenia właśnie doskonalenia standardów komunikacyjnych. Po to, żeby na samym końcu jakby ten użytkownik no mógł w taki bezkolizyjny w ogóle sposób korzystać z infrastruktury do ładowania i z samochodu elektrycznego.
Sprowadza się to do tego, że najchętniej podjeżdżalibyśmy do stacji ładowania, podpinali samochód i zapominali o tym, co się dzieje i o rozliczeniach. Czy to jest możliwe?
No właśnie, to tutaj dotykamy tego takiego podwydarzenia, że tak powiem, które miało miejsce podczas całego festiwalu, a mianowicie zaprezentowania znaku i identyfikacji dla pewnej funkcjonalności o nazwie Plug and Charge, czyli po prostu podłącz i ładuj, właśnie zapominając o wszelkich kartach zbliżeniowych, aplikacjach, subskrypcjach, podpinania kolejnych swojej karty płatniczej i kredytowej do kolejnej aplikacji. Jest to właśnie taka funkcjonalność, która też pod okiem organizacji branżowej Charin jest rozwijana i ma właśnie ona polegać na tym, żebyśmy docelowo pojawili się w takiej centralnej bazie, która będzie gromadzić pojazdy elektryczne, będzie gromadzić stacje do ładowania różnych operatorów i poprzez nadrzędny system będą realizowane wszelkie rozliczenia właśnie związane z procesem ładowania. Także to jest jakby jeden z elementów, czyli ładowanie będzie de facto tak proste, jak dzisiaj realizuje to Tesla, to znaczy jeżeli jesteśmy już tam zalogowani, to po prostu podjeżdżamy do superchargera i właściwie o nic więcej się nie martwimy. Dzisiaj chodzi o to, żeby różni operatorzy, którzy mają pod swoją pieczą swoje sieci ładowania i różne modele samochodów elektrycznych właśnie działały w takim nadrzędnym systemie. No inną metodą jest oczywiście płacenie kartą płatniczą po procesie ładowania w terminalu. I my takie rozwiązania również mamy gotowe. Pokazujemy je na przykład właśnie w naszym hubie ładowania w Zielonej Górze na Ekoenie, gdzie jest dokładnie taki sam model, jak dzisiaj funkcjonuje to na stacji benzynowej. Czyli podjeżdżam, podłączam i ładuję auto i na koniec tego procesu płacę w kasie bądź w specjalnym urządzeniu, jeżeli punkt jest zamknięty.
Tutaj jest jeszcze spore wyzwanie, zdaje się, do pokonania dla tych instytucji, które odpowiadają za pewne wyłączenia co do drukowania paragonów, bo najprościej byłoby to właśnie robić w taki sposób, ale pojawia się tutaj kwestia tego, że powinniśmy dostać paragon. Dodatkowo wyposażanie takiego urządzenia w drukarkę pewnie byłoby kłopotliwe. To jest urządzenie, które stoi na deszczu, śniegu i w słońcu. Ktoś musiałby podjeżdżać, zmieniać papier i tak dalej. Czy jest szansa na to, że w Polsce pojawi się takie wyłączenie, które na przykład z niego korzystamy w parkomatach?
Zgadza się, tak. To koniecznie musi to pójść w tym kierunku. Z tego co wiem, dyskusje na ten temat trwają. Technicznie to nie ma jakby żadnego problemu, żeby zrezygnować z drukowania paragonu. My akurat tutaj w Zielonej Górze na Ekoenie, który został otworzony na początku 2020 roku, no mamy taką drukarkę paragonów, ale rzeczywiście z punktu widzenia obsługowego jest to bardzo kłopotliwe, no i nie wyobrażam sobie, powiedzmy docelowo w kilkuset miejscach w Polsce obsługiwać w ten sposób infrastrukturę ładowania. No mamy dziś możliwość po prostu wysłania paragonu tudzież faktury na maila i mając interfejs użytkownika w postaci dotykowego ekranu, bez problemu możemy czymś takim zarządzić.
A co ze stacjami ładowania, które będą pojawiać się w najbliższym czasie na MOP-ach, czyli na tych miejscach, które są przy trasach szybkiego ruchu, przy autostradach wyznaczone do tego, żeby odpocząć, skorzystać z toalety. Śledziłam te przetargi, które przygotowywała Generalna Dyrekcja. No i tam raczej wyznaczano te MOP-y najniższej kategorii do tego, żeby powstawała infrastruktura do ładowania, a te MOP-y najniższej kategorii to jest właśnie wiatka i toaleta i na przykład brak miejsca do tego, żeby kupić kawę. Czy macie możliwość stawiania stacji, które są na przykład zintegrowane z taką maszyną vendingową, tak żeby można było kupić kawę?
No tak, jakby każde miejsce musi być odpowiednio zarządzone, to znaczy powinniśmy oczywiście odchodzić od takiej koncepcji, w której rzeczywiście jest postawiona ładowarka i dookoła praktycznie nie mamy możliwości skorzystania z żadnej innej infrastruktury. Myślę, że to powiedzmy 3 lata temu jeszcze mogło być jakoś akceptowalne, ale myślę, że dzisiaj no, dojrzałość tego rynku już jest na tyle duża, że powinniśmy szukać naprawdę lepszych rozwiązań. Tak, jeżeli chodzi o EKM, to jest taka możliwość, tam są różne opcje wdrożeń tego konceptu. On pozwala na postawienie wielostanowiskowego hubu w takiej najbardziej rozbudowanej wersji właśnie z całym tym zapleczem, ale w przypadku jakby mniej rozbudowanych opcji jest możliwość również skorzystania z pomieszczenia i właśnie maszyny vendingowej, o której tutaj pani wspomniała. Także jakby rozwiązania techniczne są jak najbardziej. Myślę, że trzeba do tego podchodzić w sposób taki właśnie przemyślany i patrzeć na potrzeby kierowcy, no bo nikt z nas raczej nie chciałby znaleźć się właśnie w miejscu, w którym przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut nie mamy co ze sobą zrobić i spędzamy ten czas w samochodzie.
No, mnie jeszcze coraz bardziej martwi to, że stacje ładowania stawiane w takich miejscach, w których jest łatwo o przyłącze albo z jakichś innych powodów technicznych są w tym miejscu właśnie, a nie w innym, to pomijana jest kwestia bezpieczeństwa. Zwrócono mi na to kilka razy uwagę, że szczególnie kobiety podróżujące samotnie albo z dziećmi no niechętnie zatrzymują się w takich miejscach gdzieś za śmietnikiem, gdzie jest ledwo oświetlony kawałek placyku, gdzie manipuluje się kluczykami, gdzie wyciąga się, jeśli nie mamy odpowiedniej aplikacji, telefon, grzebiemy w portfelu w poszukiwaniu karty płatniczej, żeby podpiąć ją do tej płatności. To są takie problemy, którymi już nie powinniśmy sobie zaprzątać głowy.
Absolutnie tak. To znaczy, jeżeli dzisiaj kupujemy bardzo nowoczesne i fajne auto elektryczne, no to chcielibyśmy również w taki sam sposób jakby korzystać z infrastruktury do ładowania. Ja myślę, że jakby mamy kilka możliwości doładowania tego pojazdu. Tak naprawdę zapewne znajdzie swoje miejsce na rynku, czy znajdą swoje miejsce na rynku produkty, które będziemy instalowali we własnych garażach, czyli ładowanie to domowe. Znajdą na rynku swoje miejsce produkty, które są instalowane w miejscach docelowych, w których kończymy podróż. Na przykład przy galeriach, przy biurach, dokładnie w tego typu miejscach. Ale jednak my wierzymy bardzo mocno, że taką prawdziwą elektromobilność jednak będą budowały no, dedykowane miejsca do szybkiego doładowywania tych pojazdów po to, żeby jakby ten sposób użytkowania samochodu elektrycznego był tak naprawdę bardzo zbliżony do dzisiejszego użytkowania auta spalinowego i żeby użytkownicy nie musieli w jakiś taki bardzo skrupulatny sposób planować tej podróży, tylko żeby dostępność tych hubów do ładowania i wielostanowiskowych punktów była na tyle duża, że ja po prostu rano wsiadam w samochód, czy on jest naładowany, czy nie, i nie muszę się aż tak bardzo martwić o to, gdzie dokładnie znajdę jakąś ładowarkę. Więc jeżeli ta infrastruktura będzie w ten sposób planowana i budowana, no to wtedy na pewno z automatu wyeliminujemy ten problem, o którym tutaj pani powiedziała, bo to będzie nowoczesna infrastruktura, która będzie właśnie dedykowana do tego, żeby użytkownicy mogli z niej korzystać w taki sposób.
Liczę na to. Coraz bardziej do tego przekonuje mnie podróżowanie po Europie. No i obserwowanie tego, co się dzieje na rynku. Wiem, że następny wielki przełom jest tuż przed nami w sposobie ładowania, to znaczy szybki zastrzyk energii, który będzie trwał naprawdę mało czasu i dalsza podróż. Do tego między innymi przygotowuje się w następnym sezonie Formuła E, która chce mieć pit stop i szybkie doładowywanie. Mnie interesuje taka rzecz, bo wy się musieliście jako polska firma, która zaczynała od zera, za którą nie stała żadna wieloletnia organizacja działająca już na rynku technologicznym, wykuć sobie drogę do dostęp do producentów samochodów, do tych miejsc, w których tworzone są, po to, żeby właśnie móc tworzyć infrastrukturę, która się będzie dobrze komunikować, która będzie w stanie obsługiwać te najnowocześniejsze rozwiązania. Jak z perspektywy tych 13 lat ocenia pan to? Czy można było to jakoś przyspieszyć, czy jakaś pomoc by pomogła, czy w ogóle, czy ta organiczna droga była najlepsza?
To znaczy, tak, dla nas ta organiczna droga była bardzo dobra, tak mi się wydaje. To znaczy, też trafiliśmy na, tak jak wspominałem, na tą ścieżkę związaną z autobusami elektrycznymi i to de facto od razu wysoko nam postawiło poprzeczkę w kontekście rozwoju, technologicznego rozwoju produktu. Dlatego, że zupełnie, to znaczy postanowiliśmy zakończyć z projektowaniem i produkcją stacji wolnego ładowania, takich słupków AC, na rzecz rozwoju systemów szybkiego ładowania. I myślę, że to była bardzo dobra decyzja i to był dobry kierunek. Od samego początku, właściwie od pierwszych produktów, które dostarczaliśmy tutaj w kooperacji z firmą Solaris do realnych projektów w Europie, praktycznie mierzyliśmy się od razu z wielkimi mocami ładowania. Bo jeżeli mówimy o roku 2014 i dostawie stacji powiedzmy 450-kilowatowej do ładowania autobusów elektrycznych, jeszcze dodatkowo zasilonej z sieci trakcyjnej, no to naprawdę było to nie lada wyzwanie techniczne. I właściwie rynek tworzył się na naszych oczach, to znaczy te wszystkie standardy komunikacje, pierwsze wtyczki CCS-a, one tak naprawdę pojawiały się wtedy, kiedy my rozwijaliśmy też nasze pierwsze produkty. No i dzisiaj w końcu doszliśmy do momentu, w którym zresztą też jest to promowane przez Charin, rozmawiamy o tym, aby rzeczywiście doładowywać pojazdy elektryczne w ultrakrótkim czasie, tutaj wspomniana Formuła 1, ale tak samo te wspomniane już wcześniej przez nas ciężarówki elektryczne, one będą wymagały ogromnych mocy przekraczających 1 megawat, a docelowo prawdopodobnie dochodzących do 3 megawatów. I tutaj jakby odpowiedzią na takie wyzwanie jest system określony jako MCS, to znaczy Megawatt Charging System, czyli jest w tym momencie opracowywany interfejs, który pozwoli właśnie transferować tak ogromne prądy i moce w sposób bezpieczny dla użytkownika. I cały czas będzie to manualne, ergonomiczne złącze, które będziemy w stanie podłączyć do pojazdu. No myślę, że tutaj jakby z technologicznego punktu widzenia jest jeszcze wiele do odkrycia w tego typu aspektach. Widać, że technologie bateryjne idą właśnie w tym kierunku, żeby mogły być doładowywane naprawdę bardzo dużymi mocami w krótkim czasie i te prądy forsujące tak naprawdę nie skracają żywotności tych baterii. Stacje do ładowania i wielomegawatowe systemy również są możliwe. No dzisiaj rozmawiamy głównie właśnie o tym interfejsie, który przekaże tą moc z ładowarki do baterii.
A wszystko to zawdzięczamy takiemu panu, który obchodziłby urodziny wczoraj. Tesla był zafascynowany tymi wielkimi mocami i chciał dostępu do energii dla wszystkich, taniej i zielonej. Dzisiaj mówimy zielonej, on wtedy jeszcze tego tak nie nazywał. Czy ta postać jakoś przewija się w rozmowach kuluarowych, bo my dziennikarze często wspominamy tę postać.
Na pewno tak. Oczywiście, że się przebija, no bo bez pewnych początków nie doszłoby do rozwoju jakichś fundamentalnych spraw, w których dzisiaj jakby rozwijamy te wszystkie technologie. Także jesteśmy wdzięczni, muszę powiedzieć, że taki sektor tutaj zaczął się w ten sposób rozwijać. Dzięki Tesli.
Dzięki Tesli. Dzisiaj to nazwisko kojarzone jest szczególnie przez młodych ludzi z marką motoryzacyjną, natomiast no my, ci, którzy już mamy trochę siwych włosów na głowie, wspominamy Nikolę Teslę.
Zgadza się.
Przypomnę, urodził się 10 lipca w 1856 roku, zmarł w 1943 roku. Dokonał rzeczy wielkich, jeśli ktoś jest ciekaw tego, jak potoczyły się jego losy, jak to się stało, że wyemigrował z Europy, stał się częścią wielkiego amerykańskiego biznesu. Polecam biografie dostępne na naszym rynku, przetłumaczone, wydane całkiem niedawno. Bardzo dziękuję, panie Macieju, za to spotkanie. Państwa i moim
dziękuję
gościem
również.
Był Maciej Wojeński, współzałożyciel firmy Ekoenergetyka Polska.
Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich.
wpisujesz hasła w mojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Liście z drzew spadają samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając wannie tracisz wzrok. Jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata.
Wózki.
Powspominaliśmy dzisiaj nie tak odległe wydarzenie, bo zaledwie 2 tygodnie temu widzieliśmy się w Zielonej Górze po to, żeby rozmawiać o elektromobilności w szerszym gronie, w międzynarodowym gronie. No i przyznam Państwu, że szczerze, że jestem bardzo tym zbudowana, że mamy się czym pochwalić, mamy gdzie zabierać przedstawicieli całej branży. To było naprawdę bardzo inspirujące spotkanie. Ja moderowałam panel poświęcony szybkiemu ładowaniu i infrastrukturze do ładowania dla ciężarówek. Tak, ciężarówki elektryczne to już nie jest odległa przyszłość, to jest prawie teraźniejszość. W tej chwili najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie to jest stworzyć niezawodną sieć ładowania właśnie dla takich pojazdów, wykorzystując przy okazji rytm pracy osób, które siadają za kierownicą. Jeśli to się powiedzie, no to mamy przynajmniej częściowo rozwiązany problem na najbliższe lata tego, jak ograniczyć emisję w tym sektorze transportu. Zostaną nam jeszcze inne wyzwania, zostanie nam bardzo dużo takich zadań, planów do wykonania, które pozwolą rzeczywiście rozwijać się biznesowi. Tutaj bardzo, bardzo ważne będzie połączenie wielu sektorów i współpraca, nie taka zawsze oczywista, między firmami. Do tego potrzebna jest przestrzeń, do tego potrzebne jest zrozumienie, jak ta transformacja energetyczna przebiega. No bo tak, rozmawiamy o samochodach, a prędzej czy później i tak kończymy na rozmowach o transformacji energetycznej. Bez tej elektromobilność daleko nie zajedzie. Zresztą nie o to chodzi, żeby jechać na prądzie, który jest produkowany w starym stylu z wykorzystaniem paliw kopalnych, tylko żeby szukać nowych rozwiązań. O tych nowych rozwiązaniach, pomysłach na to, skąd czerpać zieloną energię, będziemy rozmawiać w kolejnych audycjach Szybkie Wózki, a na razie z Państwem się żegnam. Ja nazywam się Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Usłyszymy się za tydzień. Realizowała dziś Natalia Róża-Harkiewicz. Bardzo dziękuję.